Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, zaczynam dzisiaj niniejszym. Zaczynam cykl felietonów poświęconych naprzód jednemu, ale później mam nadzieję większej ilości artykułów pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego. Ten cykl artykułów znalazł się już dawno temu, bo w 1912 roku, w czymś, co się ukazało nakładem polityki, więc barbarzyńskiego czasopisma, no ale cóż, tak to już jest, ukazało się nakładem polityki pod tytuł 4000 lat największej cywilizacji Dalekiego Wschodu, historia Chińczyków. Tytuł Historia Chińczyków to jest taki A3, rozmiar A3, który mam przed sobą. No i tutaj jest cała masa różnego rodzaju artykułów, z częścią z tych artykułów chciałbym Państwa zapoznać. Fakt, że to jest dosyć stare, ma swoje wady i zalety, jak Państwo wiecie, no zawsze tak jest, że wszystko ma swoje wady i zalety. Wadą jest to, że no pewne rzeczy się zdezaktualizowały. Może niekoniecznie dużo, ale no jakaś ta minimalna część elementów tego tekstu się zdezaktualizowała. Ja w każdym razie będę zwracał na to uwagę. Natomiast zaletą jest, proszę Państwa, to, że jak mi się niestety wydaje, ten pan profesor Gawlikowski wzorem swoich kolegów po prostu zaczął być w pewnym momencie poprawny politycznie, przechodzi na tą stronę poprawności politycznej, no i ale to mam nadzieję, że to w minimalnym stopniu jest uprawnione takie twierdzenie. W każdym razie ja niestety coś takiego postrzegam od dłuższego czasu. Ale to jest bez znaczenia. To jest naprawdę bez znaczenia, ponieważ ta poprawność tutaj nie jest widoczna tak bardzo jak u innych panów profesorów, doktorów i innych naukowców, innych sinologów, albowiem pan profesor Gawlikowski kocha Chiny. Ja się od niego tą miłością zaraziłem. No ale on prowadzi katedrę, on prowadzi zakład Azji Wschodniej, w związku z tym wcale się nie dziwię. Dobrze, mili Państwo, mam przed sobą artykuł dosyć długi pana profesora. Kto jest Chińczykiem? Podtytuł, czy coś w rodzaju resume tego artykułu. Pan profesor pisze, zanim przedstawimy ich historię, czyli Chińczyków, spróbujmy Chińczyków zlokalizować i scharakteryzować. Kto jest za tym Chińczykiem i ile jest krajów chińskich? Prawda? A myślę, że ten, kto przeczyta te ostatnie słowa, czy usłyszy te ostatnie słowa, ile jest krajów chińskich, to pomyśli sobie, ktoś tu, pan profesor może zbzikował. Nie zbzikował. Wszystko jest w normie. Proszę Państwa, będę cytował, nie będę komentował, bo mi nie wypada, bo to z 10 powodów mi nie wypada, ale jednym z najważniejszych jest to, że pan profesor jest i będzie, bez względu na to, co on o tym sądzi, moim mentorem, więc nie. Chyba, że coś strasznego się stanie. Cytuję. W Europie wydaje się nam naturalne, że każdy naród ma swoje państwo, bądź walczy o nie. Emigranci poza swoją ojczyzną nie zmieniają tego obrazu. Chińczycy łamią ten europejski schemat i to w wielu aspektach naraz. Przede wszystkim na skutek skomplikowanych losów historycznych mieszkają oni aż w 5 podmiotach politycznych, chociaż o różnym statusie. 5 podmiotach politycznych. Proszę zrozumieć i a przyjąć do wiadomości, że w pięciu, Chińczycy mieszkają w pięciu podmiotach politycznych. Chociaż o różnym statusie. Po pierwsze, pierwszym podmiotem jest Chińska Republika Ludowa. Kraj, pod tytuł kraj. Ich siedzibą narodową jest niewątpliwie obecna Chińska Republika Ludowa, w uproszczeniu nazwana Chinami. Jest to kraj o terytorium 9,6 miliona km kwadratowych, czyli równym niemal całej Europie i o liczbie ludności w przybliżeniu dwa razy większej. Całej Europie, łącznie z Rosją Europejską. I to dość dobrze oddaje skomplikowane realia tego megapaństwa, kraju subkontynentu. W tym najludniejszym kraju świata, według spisu z 2010 roku, żyło 1,350 milionów ludzi. W przypadku danych demograficznych Chin błąd statystyczny szacuje się jednak na 50 milionów. Ponadto w związku z tzw. polityką jednego dziecka w rodzinie, wprowadzoną w 1979 roku, żyje w Chinach co najmniej kilkadziesiąt milionów niezarejestrowanych osób urodzonych poza planem. Mówiłem o tym wielokrotnie. Kolejny podtytuł. Mniejszości. Wszystko w ramach Chińskiej Republiki Ludowej. Mniejszości. Około 100 milionów obywateli HRL należy do oficjalnie uznawanych 55 mniejszości narodowych. Tylko niektóre z nich mają swoje niepodległe państwa za granicą, jak Mongołowie czy Koreańczycy. Większość tych mniejszości ma swoje siedziby na terenach peryferyjnych lub też przetrwała wewnątrz jakiejś trudno dostępnej enklawy wewnątrz Chin. Charakterystycznie około 60% dzisiejszego terytorium Chin to ziemie tych mniejszości. Największych problemów przysparzają dwie różniące się od Chińczyków wyznawaną religią i posiadające tradycje własnej państwowości, czyli muzułmańscy Ujgurzy z Xinjiangu i wyznający lamistyczną odmianę buddyzmu Tybetańczycy, obie z aktywną emigracją polityczną. Druga liczna mniejszość muzułmańska, Huejowie, mające swoje dzielnice w wielu dużych miastach i mówiący w lokalnym języku, nie wykazują tendencji separatystycznych. Kolejny podtytuł w ramach Chińskiej Republiki Ludowej – etnosy. Sami Chińczycy są wielorako podzieleni. Pismo jest wprawdzie wspólne dla wszystkich Chińczyków, ale mówią oni różnymi dialektami, językami i dialektami, których współcześnie używa się około 400. Północne, nazywane mandaryńskimi, są na tyle podobne, że mówiący nimi mogą się jakoś porozumieć między sobą, powiedzmy jak Polak ze Słowakiem czy Ukraińcem. Natomiast języki południa z wieloma dialektami są niezrozumiałe zupełnie dla mieszkańców północy i nawzajem dla mówiących nimi ludów południa, co w praktyce wyklucza porozumienie słowne. Dlatego w latach 30. XX wieku wypracowano tak zwany język ogólnonarodowy oparty na dialekcie Pekinu, zwany dzisiaj Putonga, określany przez cudzoziemców jako mandaryński. Społeczności mówiące różnymi językami chińskimi zazwyczaj traktują się nawzajem jako odrębne etnosy. Mają własną kuchnię, kulturę, obyczaje, a czasami i wierzenia. Różnią się też nieraz wyglądem i mentalnością. W językach lokalnych nadają rozgłośnie radiowe i telewizyjne, dubbinguje się na nie także filmy. Mówi bowiem nimi nieraz po kilkadziesiąt milionów ludzi. Jedną z podstawowych różnic kulturowych między tymi etnosami chińskimi jest mobilność i obycie z wodą, zwłaszcza z morzem. Ciekawy sposób, ciekawy punkt widzenia, prawda? Rolnicze ludy północy z basenu rzeki Żółtej były przez pokolenia osiadłe na swojej ziemi i przywiązane do ojcowizny, a wody traktowały głównie jako zagrożenie. Natomiast ludy południa były o wiele bardziej dynamiczne, miały żyłkę wędrowniczą i mniej czy bardziej były oswojone z wodą, rybołówstwem oraz żeglowaniem. W rezultacie prawie cała emigracja chińska w świecie, około 100 milionów ludzi, wywodzi się głównie z trzech prowincji nadmorskich. Fujian, Zhejiang i Guangdong, czyli południe. A Minańczycy, zwani także po kantońsku Haklo, a sami nazywającymi się Hokkien, liczący prawie 70 milionów ludzi, są określani nieraz jako Chińczycy morscy. Minańczycy, przypominam słowo, Minańczycy, wielokrotnie się jeszcze będzie powtarzało. Są określani nieraz jako Chińczycy morscy, gdyż są ludem żeglarskim i ze swojej głównej siedziby w południowej części prowincji Fujian wędrowali wzdłuż całego wybrzeża Chin południowych, zakładając tam nadmorskie osady i zasiedlając wyspy, w tym Tajwan i Hainan. Od dzisiejszego Szanghaju aż po Morza Południowe. To oni zapewne zakładali pierwsze osady w rejonie dzisiejszego Sajgonu czy Bangkoku. Rybacy i rolnicy zajmowali się także drobnym biznesem. Uchodzili za ludzi pracowitych, prostodusznych, a także posłusznych władzom. Ich specyficzną grupą są mieszkańcy regionu Chochu we wschodniej części prowincji Kantong, znani w angielskiej transkrypcji jako Teochew, z własnym odrębnym językiem, znani z żyłki kupieckiej i dlatego nazywani czasami Żydami azjatyckimi. Tych ostatnich w ojczystym regionie mieszka około 10 milionów, a drugie tyle w Azji Południowo-Wschodniej. Podobna jest sytuacja mieszkańców powiatu Wenchu, portu w prowincji Zhejiang, zwanych U. A znani z talentów kupieckich i biznesowych, mówiący specyficznym językiem, byli pionierami rozwoju prywatnego biznesu w Chinach po śmierci Mao. Do nich należy ponad połowa chińskich restauracji w Europie, gdzie pracują głównie młodzi, zaś starsi wychowują wnuki w ojczystym powiecie. Około połowy U mieszka za granicą, głównie Azji Południowo-Wschodniej. Jeszcze dziś dziwniejszą grupą stanowią Keia, znani jako Hakka, których łącznie jest około 60 milionów. Bitni i ze specyficzną żyłką awanturniczą, z bardzo samodzielnymi kobietami. Wielu z nich zrobiło kariery wojskowe, zajmowali się także handlem, a wiele banków, zwłaszcza w Hongkongu, jest całkowicie w ich rękach. Chociaż są też rolnicze osady hakkijskie w górach, dawniej dość biedne, współcześnie będące nieraz atrakcjami turystycznymi. Mają bardzo specyficzny język i kulturę. Chętnie podtrzymują więzi między sobą. Bywali tradycyjnie pogardzani przez innych Chińczyków i nieraz twierdzono wręcz, że oni nie są Chińczykami, lecz barbarzyńską mniejszością. Na kontynencie ich główne siedziby mieszczą się na pograniczu prowincji Kantong, Fujian i Hunan, chociaż zamieszkują też w wielu innych prowincjach południa i migrowali za morze. Proszę Państwa, na tym skończę ten odcinek. Zapraszam na następny. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.